Głos pracownika.
Czy to my musimy dostosować się do warunków pracy, czy może pracodawca powinien być elastyczny do pracowników? Dzisiaj w Głosie Pracownika opowiemy o zjawisku, które nazywa się job crafting. Co to takiego? Czy jest w Polsce popularne? Alicja Zamolewicz-Iglicka, zapraszam. Moim i Państwa gościem jest Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Warto wiedzieć.
Co to jest job crafting?
To jest przekształcanie pracy, które sprawia, że ona jest bardziej nasza, że jest bardziej dopasowana do naszych aktualnych potrzeb, naszych, czyli pracowniczych potrzeb, możliwości pogodzenia tego ze swoim życiem i z innymi elementami tego życia, jak na przykład rodzina.
Czyli jak to wygląda w pracy? Jestem w pracy i co? Godziny pracy, system pracy jest dostosowywany do mnie?
Bardziej chodzi o to, żeby dostosować obowiązki do pracownika, żeby pracownik miał przestrzeń do wykonywania obowiązków trochę po swojemu. Nie patrzymy na to, jak obowiązek się dzieje, tylko patrzymy na to, jaki jest efekt tego obowiązku. Czy on jest wykonany w taki sposób, jakiego oczekuje organizacja? Trochę na takiej zasadzie, że ty w zasadzie możesz wykonać swoją pracę siedząc teraz w biurze, ale możesz też wykonać swoją pracę siedząc teraz na łące i oglądając ptaki. Jeśli efekt tej pracy jest taki sam, czyli przygotowałaś dobry materiał, który możesz puścić, to z perspektywy pracodawcy nie powinno to mieć znaczenia. Ty dostosowałaś pracę do siebie, zakres obowiązków czy sposób wykonywania tych obowiązków, ale też w job craftingu mówimy o relacjach, czyli o tym, że na przykład trochę już czujesz, że jest za mało w twojej pracy, szczególnie jeżeli robisz to długo, nie wiem, 10 lat. Niby to samo, chciałabyś zrobić coś inaczej i znajdujesz sobie przestrzeń do tego, żeby być mentorem. Za każdym razem, kiedy przychodzi ktoś nowy do twojej firmy, zgłaszasz taką chęć, żeby go wprowadzić w jakiś system, w jakiś zakres obowiązków, żeby mu pokazać, jak może robić dobrze to, co może robić, albo żeby po prostu się nim zaopiekować, żeby sam nie siedział i nie jadł, jak wszyscy są razem, nie czuł się na uboczu. I kolejny obszar to jest takiego rozumienia, po co ja to robię. Dlaczego to, co robię, jest wartościowe? Co to w ogóle dla mnie znaczy? Bo z tym z reguły jest duży problem, jeżeli chodzi o wypalenie zawodowe. No my nie wiemy, po co my to robimy, dlaczego moja praca jest fajna.
Pracodawcy w ogóle się nad tym zastanawiają i wprowadzają takie zmiany, czy boją się może takich ruchów?
Myślę, że pracodawcy na poziomie świadomym w Polsce nie mają pojęcia, czym jest job crafting. Ale to nie znaczy, że go nie wprowadzają. I job crafting
czyli
to
nie
jest...
nazywają tego?
Po prostu to nie ma nazwy. Mhm. Widzą człowieka, który funkcjonuje w swoim miejscu. Nie jest to idealnie skrojone pod jego temperament czy zapotrzebowanie na ten moment na zadania. I starają się dopasować to do niego tak, żeby to było faktycznie bardziej spersonalizowane, a nie ogólny, sztampowy zakres, który trafia do każdego i każdy musi tak samo swoją pracę wykonać. Bo my jesteśmy różni i często w ogóle o tym zapominamy, że to, że jesteśmy różni, jest siłą organizacji, a nie jej słabością. Chyba że staramy się, żeby ci różni ludzie robili taką pracę w taki sam sposób. Mhm. Jeśli staramy się, żeby każdy wykonywał pracę w taki sam sposób, wiedząc jednocześnie, że mamy różnych ludzi, no to jest skazany na porażkę, bo ktoś z tego zespołu odejdzie, bo ktoś w tym zespole nie będzie efektywny i na koniec ten ktoś, kto z tego zespołu odejdzie, mógł być świetnym pracownikiem, ale sposób wykonywania pracy, takie poczucie, że on nie widzi sensu w tym, co robi, sprawiło, że go w tej organizacji nie ma. A teraz na rynku największą przewagą jest to, jakich mamy ludzi, a nie jaką mamy ideę, jaki mamy nawet często kapitał, to jest często dużo, dużo mniej ważne niż to, jaka siła tkwi w naszym zespole. Bo człowiek jest wymienialny, oczywiście, ale nie zawsze na taki sam poziom jakości wykonanej pracy.
Czyli z tego, co mówisz, to ten job crafting powinien być w każdej firmie. Bo to jest po prostu dla pracodawcy opłacalne.
Pewnie powinien każdy pracodawca zastanowić się nad tym, jeżeli jego dojrzałość biznesowa i emocjonalna na to pozwala, czy to będzie wartość, jeśli ludzie będą dopasowywali pracę do siebie. Bo jesteśmy w stanie stwierdzić, że są sytuacje, w których to może nie być idealne. Na przykład wyobraź sobie produkcję taśmową, produkcję, w której ktoś tworzy, nie wiem, śrubki, nakrętki, coś innego, tak? Albo mechanizmy jakieś. Ciężko tam mówić o tym, że będzie przestrzeń na to, żeby każdy pracownik dostosował obowiązki i zakres i sposób wykonywania do swoich potrzeb. No nie, są zasady bezpieczeństwa, są zasady, które sprawiają, że ciężko jest dostosować pracę do osoby. Ale to nie oznacza, że pracownik nie musi mieć świadomości, dlaczego jego praca jest tą pracą ważną. Bo on przecież tylko robi śrubkę, tak? A my możemy pokazać, zobacz, z perspektywy organizacji, gdyby nie twoje stanowisko, to my byśmy nie wytworzyli tej śrubki. A ta śrubka jest wykorzystana potem do takiej maszyny, do takiego mechanizmu, a to na koniec pomaga człowiekowi. Jeżeli ten człowiek ma takie poczucie, że kurczę, ja robię coś ważnego, To nie jest tak, że ja bezmyślnie wkręcam jakiś element w element. Nie, gdyby nie twoja praca, nie dałoby się wykonać tego efektu, stworzyć tego ostatecznego produktu, na którym nam zależy. Więc to też jest pokazywanie ludziom, dlaczego coś, co robią, jest ważne.
Och, ile osób chciałoby to usłyszeć na takiej taśmie na przykład?
No, myślę, że ile osób zaczęłoby jeszcze bardziej efektywnie pracować.
Flash. Informacje.
W lutym w większości województw ukazało się mniej ogłoszeń o zatrudnieniu niż przed miesiącem, wynika z barometru ofert pracy. Mniej ofert skierowano do przedstawicieli m.in. zawodów ścisłych i usług. Według analityków relatywnie dobrze radzą sobie obecnie usługi, w miarę dobra sytuacja obserwowana jest też w bankowości. 25% pracodawców planuje rekrutację, 28% zwolnienia, 35% chce utrzymać zatrudnienie na obecnym poziomie, wynika z barometru polskiego rynku pracy Personnel Service. Podwyżki płac planuje 39% firm, podobny odsetek nie będzie zmieniać poziomu wynagrodzeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na ten cel przeznaczono łącznie 100 milionów złotych. ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową może być już wystawiane w formie elektronicznej. Do końca czerwca w okresie przejściowym będzie jeszcze funkcjonować forma papierowa skierowania. E-skierowanie jest wysyłane elektronicznie do odpowiedniego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i jest rozpatrywane przez odpowiedniego lekarza. W każdej chwili ma się do niego dostęp na internetowym koncie pacjenta i możliwość sprawdzenia, na jakim etapie rozpatrywania się znajduje. Do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów z klubu PiS w sprawie świadczenia emerytalnego dla sołtysów. Przewiduje, że otrzymają je osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i przez przynajmniej 2 kadencje pełniły funkcję sołtysa. Zdaniem autorów projektu świadczenie ma na celu docenienie sołtysów. Posłowie podkreślają, że sołtysi wykonując tę ważną funkcję przez wiele lat przyczyniali się do rozwoju i aktywizacji lokalnej społeczności. Osoby oddające regularnie krew mogą liczyć na ulgę podatkową. Zgodnie z przepisami krwiodawstwo podlega odliczeniu od rocznej deklaracji. Wysokość odliczenia w PIT ustala się mnożąc liczbę litrów oddanej krwi lub osocza przez przelicznik, który aktualnie wynosi 130 zł, wyjaśnia doradca podatkowy Piotr Juszczyk.
To, jak wysokie będzie nasze odliczenie, zależy od tego, ile oddamy naszej krwi. Mężczyźni mogą oddać w ciągu roku maksymalnie 2,7 litra, a kobiety 1,8 litra. Odliczeniu podlega tylko krew oddana w roku, który jest przez nas rozliczany w PIT.
Wkrótce krwiodawcy będą mieli kolejny profit. Zgodnie z przepisami uchwalonymi przez parlament na początku marca, osoba oddająca krew dostanie 2 dni płatnego wolnego w dniu pobrania i w dniu następnym. Osoby oddające krew będą też mogły liczyć na zwrot kosztów dojazdu do punktu krwiodawstwa i na posiłek regeneracyjny. Przepisy czekają na podpis prezydenta.
Zawody przyszłości.
Architekt rozwiązań blockchain, programista o takiej specjalizacji już dziś zaczyna być coraz bardziej potrzebny. O co chodzi z technologią blockchain i jakie kompetencje powinien mieć jej architekt? Już teraz Państwu wyjaśniam. Iwona Wysocka, dzień dobry. Obecnie technologia blockchain znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach, na przykład w finansach i bankowości. Blockchain może być wykorzystywany do szybszego, bardziej bezpiecznego i efektywnego przetwarzania transakcji finansowych, w tym przesyłu pieniędzy, wykonywania płatności i zawierania umów. W opiece zdrowotnej blockchain może posłużyć jako bezpieczny i prywatny sposób przechowywania i udostępniania informacji medycznych, w tym historii choroby i wyników badań. W handlu może pomóc w poprawie efektywności przez zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw od producenta do konsumenta, a w nieruchomościach sprawi, że transakcje będą szybsze, a formalności związane z aktami własności będą po prostu bardziej bezpieczne. Architekci rozwiązań blockchain będą odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie systemów opartych na tej technologii, a także za optymalizację ich działania. Aby stać się architektem rozwiązań blockchain, niezbędne są zarówno umiejętności, umiejętności techniczne, jak i biznesowe. Architekci powinni posiadać dogłębną znajomość technologii blockchain, w tym zrozumienie sposobu jego działania, kryptografii oraz umiejętności programowania w językach takich jak Solidity, JavaScript czy Python. Architekci rozwiązań blockchain muszą być w stanie projektować, uwzględniając potrzeby biznesowe i wymagania klienta. Powinni umieć zarządzać projektami od samego początku do końca, w tym planować, monitorować i kontrolować procesy projektowe. Powinni być komunikatywni, muszą być w stanie skutecznie porozumiewać się z różnymi interesariuszami projektu, w tym zespołem programistów, no i oczywiście klientami.
Głos pracownika.
Na dzisiaj to już wszystko, ale zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Głos pracownika @radiogdańsk.pl. Beata Gwoździewicz, do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.